Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzia, dzień dobry. Czy cięcia w unijnym budżecie na politykę spójności mogą negatywnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki? PESA Bydgoszcz podpisała umowę w sprawie przejęcia jej udziałów przez Polski Fundusz Rozwoju. Co to oznacza dla firmy? Czy możliwe jest uchwalenie budżetu państwa bez deficytu? Między innymi o tym w naszej audycji. Zaprosimy państwa także na konferencję biznesową Firma Przyszłości w Toruniu. Będziemy przestrzegać przed wyłudzeniami informacji o danych osobowych. Będą także dobre informacje dla turystów wybierających się na wakacje z biurami podróży. To wszystko do 10. Naszym pierwszym gościem jest profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, ciągle dostaniemy najwięcej, jeśli chodzi o pieniądze z unijnego budżetu spójności, ale cięcia dotyczące Polski mogą wynieść prawie 20 miliardów euro. To jest prawie 23%. Takie cięcia są uzasadnione w pana ocenie?
Zależy od perspektywy, jaką przyjmiemy do analizy tych procesów. Z punktu widzenia całości Unii Europejskiej jest to uzasadnione, dlatego że zmieniają się kryteria przyznawania tych funduszy, dochodzą nowe, na przykład bezrobocie wśród osób młodych, zmiany klimatyczne, pozostają te stare, czyli różnice w dochodach i w zróżnicowaniu życia społecznego i z tego punktu widzenia wydaje się to całkowicie uzasadnione, dlatego że otrzymują wsparcie większe o 8% Bułgaria i Rumunia, czy kraje, które mają największy dystans rozwojowy w stosunku do rdzenia Unii Europejskiej, jak również otrzymują wsparcie większe kraje takie jak Grecja, Cypr, Włochy i Hiszpania. Wszystkie są uwikłane w politykę imigracyjną, a więc wiele kosztów muszą ponosić na tą absorpcję uchodźców. Dalej, cały czas jest pokłosie kryzysu finansowego, to jest Cypr i Grecja, więc my nie możemy patrzeć partykularnie tylko dlatego, że my dostajemy mniej, a dostawaliśmy najwięcej, ale widzieć jednak również perspektywę całości, czyli całej Unii Europejskiej. Dodatkowo dochodzi jeszcze tam 30 miliardów euro zabezpieczeń dla krajów strefy euro. Ja tylko powiem tyle, że w literaturze ekonomicznej podnosi się problem braku transferów fiskalnych w ramach wspólnego obszaru walutowego już od 18 lat. A więc to jest nic nowego. To, że prezydent Francji wysunął taką propozycję i na razie na zasadzie takiego pewnego tylko hitu, że jest pewna zmiana w profilach właśnie wydatków, to nie znaczy, że to jest jego widzimisię. On po prostu odwołuje się do tego, co w literaturze ekonomicznej o wiele lat wcześniej zostało zauważone po to, aby wzmacniać rdzeń i całą Unię Europejską. Więc nasze tutaj interesy partykularne nie mieszczą się w logice całej strefy euro, a już w ogóle Unii Europejskiej, więc musimy myśleć racjonalnie, bardziej dalekosiężnie niż w tych krótkich okresach. Przecież ta sama kwota 19,5 miliarda euro, którą otrzymamy mniej, nie jest aż tak znacząca, bo jest to wiele lat, 2020-2027, więc rozkładając to na wszystkie lata, patrząc na wielkość PKB, to jest znikomy promil naszego
produktu. Te mniejsze wpływy z budżetu spójności mogą jakoś negatywnie wpłynąć na naszą gospodarkę. Na ile napędzają
W żaden sposób. Negatywnie na naszą gospodarkę może wpłynąć brak popytu, brak regulacji dotyczących na przykład systemu podatkowego i tutaj dyscypliny finansów publicznych. A to jest jakaś pochodna wszystkich innych elementów, gdzieś stająca, gdybyśmy chcieli wymienić czynniki ograniczające wzrost gospodarczy, no pewnie w jakiś sposób tak, ale to jest naprawdę mikroskopijny wpływ na przebieg koniunktury.
I jak dużo będą cięcia? Ostatecznie na razie nie wiadomo. Strona polska już zapowiada, że się na nie nie zgadza. Myślę, że pole do zablokowania tak dużych cięć jest duże? Polska może to się ugrać?
Popatrzymy już na rozgrywki polityczne. No to sojusznika tutaj, na przykład w Portugalia, tak, która otrzyma zdecydowanie mniej tych środków niż w poprzedniej perspektywie. No szukać krajów, gdzie będziemy próbowali zatrzymać ten proces, no, ale czy to jest racjonalne, bo mówię, no, szukać państw, które mają podobne punkty widzenia, więc partykularne, a nie te racjonalne, dalekosiężne, ogólne, jest to dość niezręczne, bo potem to i tak może się obrócić przeciwko nam. A pamiętajmy o tym, że jeszcze dodatkowo dochodzą pieniądze na informatyzację, na nowy etap rewolucji technologicznej, a więc z tego punktu widzenia można otrzymać również pieniądze i jakby kompensować ubytki, które z tych funduszy spójnościowych i strukturalnych faktycznie wystąpią, ale będą inne fundusze, inne wsparcia na inne rodzaje działań i można po prostu w ten sposób jakby zabezpieczyć ogólną kwotę, nie zmniejszając tego, co stanowi jakiś element, komponent tego PKB i wzrostu gospodarczego.
Jest budżetowa propozycja, będą twarde negocjacje. Zmienimy temat. PESA Bydgoszcz podpisała umowę w sprawie przejęcia jej udziałów przez Polski Fundusz Rozwoju. Umowa zostanie sfinalizowana w połowie czerwca po uzgodnieniu pakietu finansowego z bankami i zakładami ubezpieczeń, brzmi komunikat spółki. To dobra wiadomość dla firmy. Pracownicy, kooperanci mogą odetchnąć?
Jest to informacja mobilizująca do bardziej efektywnej pracy w obszarze zarządzania, a przede wszystkim poprawy jakości i terminowego wywiązywania się z tych zobowiązań, bo ten fundusz ma przede wszystkim wspomóc PESE przy przywracaniu płynności finansowej, a wszystko i tak rozstrzygnie się w kategorii popytu, czyli tak jak na przykład tutaj miejskie koleje, szybkie koleje miejskie z Warszawy, czy tutaj zleceniodawca z Niemiec utrzyma te przewidziane w wstępnych umowach zamówienia, no to wydaje się to dość, no powiedziałbym, obiecujące, bo jeżeli rzeczywiście homologacja jest podpisana na dostawy DARF-ów do Niemiec, a więc jest okno otwarte. Tylko to wykorzystać, ale jeszcze raz powtarzam, trzeba zupełnie zmienić podejście do samego procesu produkcji, nastawić się na specjalizację, nie robić wszystkiego po trochu, a robić tylko niektóre aspekty. To jest tak szeroka dziedzina gospodarowania, więc nie jest się po prostu w stanie wywiązać ze wszystkiego. A po drugie poprawić jakość, terminowość i eliminować braki produkcji. Jeżeli to się uda przy wsparciu tych 200 milionów złotych z funduszu, wydaje mi się, że przed PESą otwiera się dobra przyszłość. No, to jest warunkowane właśnie tym, jak sobie da radę zarząd z przywracaniem po prostu racjonalnego gospodarowania.
Te procesy będziemy oczywiście śledzić na bieżąco. 5,2% to tyle wzrósł w Polsce PKB w pierwszym kwartale roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. No i pytanie, czy to dobre wieści, co spowodowało taki wysoki wzrost i czy jest szansa na jego utrzymanie?
Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na tempo przyrostu produktu krajowego brutto, ale również mówiłem, i tutaj koledzy, którzy ze mną sąsiadowali, że istotna jest struktura całego produktu krajowego brutto. Jakie są komponenty wzrostu gospodarczego? Na czym się ten wzrost opiera? Jeśli on opiera się na inwestycjach, na szybkim modernizowaniu parku maszynowego i środków trwałych w firmach, to prowadzi do wzrostu produktywności i wzrostu wydajności pracy. Ale jeśli to ma się opierać na transferach fiskalnych i na wsparciu, przesuwaniu środków z budżetu z jednego miejsca w drugie, no to taki wzrost jest nietrwały i nie gwarantuje tego, że utrzymamy wysokie tempo wzrostu przy spadku na przykład popytu zewnętrznego. To jest bardzo duże zagrożenie dla gospodarki polskiej. Właśnie kwestia nieprawidłowej struktury, niedostosowanej całkowicie do wyzwań tych, które stoją przed naszym krajem. A więc to jest doskonały okres, jeżeli mamy środki pieniężne, jeżeli na poziomie samorządów na przykład w 2017 roku tylko województwo świętokrzyskie miało salda ujemne na poziomie województw i powiatów, pozostałe miały już salda dodatnie, to znaczy, że lepiej gospodarujemy i można po prostu stabilizować gospodarkę na poziomach tych samorządowych i wyżej, na wiele lepszych parametrach makroekonomicznych. Tutaj jeszcze jest problem na przykład rosnących zapasów, które widzimy w ostatnich...
No właśnie, bo pojawiła się taka tajemnicza, niektórzy mówią, dziwna kategoria tak. zapasy, która ma dosyć duży wpływ na ten wzrost. I cóż tu takiego?
No to powiedzmy zasób dzieli się na to, co nie zużywa się w ciągu jednego roku i to, co zużywamy w ciągu roku kalendarzowego. Czy pierwsze to aktywa trwałe, drugie aktywa obrotowe i przyrost środków obrotowych generalnie zależy od przyrostu zapasów. I tu dostrzega się gwałtowny przyrost zapasów w pierwszym kwartale 2018 roku. Kwotowo to jest o 16 miliardów złotych. Nigdy takiego przyrostu nie było kwartał do kwartału roku ubiegłego, a więc z jednej strony należy tego upatrywać w rosnących zamówieniach w roku 2017 i o bardzo dobrych perspektywach wtedy na rozszerzanie zdolności produkcyjnych, a więc aby oczywiście wywiązać się z zamówień wśród innych firm, no to trzeba kupować tutaj materiały, surowce, trzeba gromadzić różnego typu komponenty, zwiększać zapasy i pewnie takie są konsekwencje wzrostu zapasów, ale budzi niepokój to, że przy spadku na przykład popytu konsumpcyjnego i problemach na rynku detalicznym i hurtowym może to oznaczać wzrost zapasów towarów, a to by oznaczało koniec okresu prosperity, bo w 2007 i 2008 roku, powiedzmy w całym 2007 i na początku 2008 również mieliśmy bardzo szybki przyrost zapasów, co zwiastowało problemy ze sprzedażą produktów, towarów, no i oczywiście prowadziło w efekcie do kryzysu finansowego. A więc są dwa oblicza tego zjawiska. Czy jest to wynik rosnących zamówień w przemyśle i zabezpieczania w firmach produkcyjnych po prostu zapasów produkcji w toku, czy tutaj to materiałów, surowców, czy jest to przyrost zapasów towarów niesprzedanych z uwagi na spadek popytu krajowego, ale też popytu zagranicznego, bo tutaj mamy właśnie mniejszy popyt zagraniczny. To widać przy saldzie obrotów towarowych, gdzie eksport zaczyna spadać, rośnie import z uwagi jeszcze na wysoki popyt wewnętrzny, a więc na dwoje babka wróżyła. Trudno rozstrzygnąć na tym etapie, bo to jest rzecz nowa.
I kolejne
pierwszy kwartał, tak, 2018 roku. No zobaczymy dalej.
Jaka będzie tendencja? Za nami Dzień Dziecka. Przy tej okazji młodzieżówka partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego zaapelowała o uchwalenie ustawy, która zakazywałaby uchwalania budżetu z deficytem. Nie możemy wydawać więcej niż zarabiamy, mówią młodzi politycy. Panie profesorze, to realistyczne oczekiwanie. No, można wyobrazić sobie budżet państwa bez deficytu, czy tak naprawdę, by się rozwijać, to trzeba się zadłużać.
Pogłębiłbym rozważania młodych ludzi, które idą w dobrym kierunku, ale pamiętajmy o tym, że czas na przykład na budowanie równowagi finansów publicznych to jest okres dobrej koniunktury. W okresie słabnącego popytu i spadku PKB automatycznie ten deficyt musi się pojawić. On ma charakter koniunkturalny i z nim sobie też trzeba poradzić. Ale tutaj kontynuując tę myśl o tym, że należałoby równoważyć dochody z wydatkami, w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego, w okresie prosperity, z całą pewnością tak, bo wystarczy popatrzeć na 27, wszystkie kraje Unii Europejskiej, to większość z nich 2017 zakończyła saldem dodatnim, a więc dochody przewyższyły wydatki. Tylko niewielka część państw ma deficyty, w tym Polska. Jesteśmy na 5., 6. miejscu od dołu pod względem właśnie wysokości tego deficytu i on ma charakter strukturalny, czyli wadliwy budżet polega na niedopasowaniu struktury wydatków do dochodów, które pozyskujemy głównie z podatków. I reforma finansów publicznych powinna zmierzać do eliminacji deficytu strukturalnego. Nie deficytu jako takiego, ale właśnie tego deficytu, który powstaje w okresach hossy. Tak jak Stany Zjednoczone nie mogą sobie poradzić z deficytem strukturalnym, tak jak i my nie możemy sobie z nim poradzić.
I jakie działania należałoby podjąć?
To jest reforma.
I czy one są na horyzoncie?
Trudne politycznie. To jest reforma systemu podatkowego i wydatkowego. A więc z jednej strony pewnie trzeba byłoby przetasować ten system podatkowy. Nie, już wielokrotnie mówiłem o tym, aby odciążyć dochody, zwiększyć opodatkowanie majątku, zabezpieczyć po prostu taką część dochodów, która jest transparentna z planowanymi wydatkami. A te wydatki trzeba byłoby ograniczać w zakresach różnych przywilejów, które za nami ciągle idą i blokują po prostu racjonalność z punktu widzenia całego kraju. Mamy zbyt dużo wydatków koniecznych, a zbyt mało tych pożądanych, inwestycyjnych. Tych socjalnych relatywnie jest zbyt wiele w stosunku do wydatków inwestycyjnych, które mogłyby akurat wspomóc gospodarkę i przyspieszyć tempo wzrostu PKB i moglibyśmy uciekać od deficytu strukturalnego. Jest problem.
Nie możemy wydawać więcej niż zarabiamy. Polski dług jest już dla nas groźny?
Sam dług w stosunku do PKB obniżył się w ostatnich latach o kilka punktów procentowych, a więc tendencja jest prawidłowa, jeśli chodzi o ten proces. Jednak struktura długu budzi niepokój, kwestia zadłużenia wobec zagranicy, no i oprocentowania obligacji dziesięcioletnich. One są zbyt wysoko oprocentowane, więc to nas i tak wiele kosztuje, porównując się do krajów nam sąsiadujących, Słowacji, Czech na przykład, które mają o wiele niżej oprocentowane tutaj obligacje, więc mogą sobie na większy komfort pozwolić. A my te 3,25,27, nie wiem jak na dzisiaj wygląda oprocentowanie tych obligacji, jest zbyt duże, jest zbyt dużym balastem samego budżetu, bo to są ogromne koszty, które trzeba generować rocznie na zabezpieczenie właśnie obsługi tego zadłużenia. I to jest niebezpieczne, bo ciągle tą chorobę za sobą tutaj jakby ciągniemy.
I kończąc pierwszą część naszej audycji, jeszcze jeden temat. Stany Zjednoczone nałożyły jednak karne cła na stal i aluminium z Europy. W odwecie Unia Europejska myśli o cłach na dżinsy, bourbon i motocykle. Panie profesorze, w czym tkwi problem? Dlaczego USA decydują się na takie kroki w stosunku do bądź swoich sojuszników? Te cła były odwlekane, ale w końcu są.
Tak, mówiłem już wcześniej o deficycie strukturalnym, o problemach z finansami publicznymi. Po prostu cła stanowią istotny komponent budżetu tutaj federalnego i oczywiście ich zwiększenie w znaczeniu arytmetycznym może powodować większe wpływy do budżetu z tytułu ceł. A więc pewnie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump upatruje w tym szansy zmniejszenia tego deficytu, wzrostu dochodów budżetowych z tytułu ceł. Jednak tak jak podkreślają to i politycy, i ekonomiści z Europy, ale nie tylko, też z Chin, Japonii, Kanady, jest to krótkowzroczne i działanie, które po prostu może zahamować wzrost gospodarczy na świecie i może zablokować wymianę międzynarodową, dlatego że każde nałożone cła zawsze wiążą się z działaniami odwetowymi. Tak czy inaczej, to nie pozostanie bez echa. Już mówiłem tutaj kiedyś o Chinach, ale także Europa, Kanada szykują się do działań właśnie odwetowych. I taka wymiana ciosów może po prostu stępić wymianę handlową, a to jest najważniejszy komponent wzrostu światowego PKB. A więc z tego punktu widzenia wydaje się to rozczarowujące. A więc podtrzymanie tych tutaj ceł właśnie, tej polityki ochrony własnego rynku, wydaje się z punktu widzenia całości, całego świata działaniem ryzykownym.
Bardzo panu dziękuję. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, był naszym pierwszym gościem. Dziękuję. A już za kilka minut zajrzymy do Torunia i zaprosimy państwa na konferencję biznesową Firma Przyszłości. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Polskie Radio PIK.
Na pewno się zdarzy. tańcujesz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy, tańcujesz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić, nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei, nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Wyzwania, jakie w dobie internetu i globalnego świata stoją przed współczesnymi przedsiębiorcami, to tematyka drugiej już otwartej konferencji biznesowej Firma Przyszłości. To wydarzenie w Toruniu już w środę w centrum Jordanki. Organizatorem przedsięwzięcia jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu. Połączyliśmy się z panią Agnieszką Kwiatkowską, współorganizatorką konferencji. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Firma Przyszłości, no hasło bardzo pojemne. Na co szczególnie zamierzają państwo położyć nacisk w czasie tego kilkugodzinnego spotkania?
Przede wszystkim chcemy pokazać, jakie są trendy w prowadzeniu biznesów i podejmujemy najważniejsze tematy związane właśnie z prowadzeniem własnej firmy, czyli finanse, czyli marketing, inwestycje, ale przede wszystkim temat transformacji cyfrowej, który dotyczy wszystkich bez względu na rozmiar i bez względu na branżę.
Transformacja cyfrowa, czyli?
Czyli to, jak przechodzimy do świata digital i chcemy uświadomić, że rzeczywiście nie zawsze kojarzy się to, nie zawsze jest to związane z dużymi inwestycjami technologicznymi, a rzeczywiście dotyczy nawet najmniejsze firmy. Także serdecznie zapraszamy. Będzie pani przedstawiciel Google'a, będzie wysokiego szczebla przedstawiciel firmy Microsoft, Orange, a także pan Aleksander Łaszek, który będzie mówił o wpływie nowych technologii na gospodarkę.
No właśnie, o gościach jeszcze troszeczkę porozmawiamy, natomiast zatrzymajmy się przy programie. Jak kreować marki w czasach kryzysu zaufania? To jest wyzwanie na dziś.
Tak, o tym będzie mówił pan Marcin Maj. Jesteśmy atakowani mnóstwem informacji, jesteśmy atakowani mnóstwem reklam. To powoduje, że niestety klienci mają coraz mniejsze zaufanie do tego przekazu. I pan Marcin powie, jak robić, jak prowadzić działalność, budować, że tak powiem, te komunikaty, żeby były wiarygodne i żeby rzeczywiście klienci nam wierzyli.
No właśnie, i co determinuje decyzje zakupowe klientów? Warto o tym wiedzieć, by ten produkt w ten sposób konstruować. Jest miejsce na interakcję z prelegentami w czasie konferencji?
Tak, oczywiście. To jest to, co wydaje nam się wyróżnia naszą konferencję na tle innych. Można zadawać pytania prelegentom już przed konferencją za pośrednictwem naszej strony, ale w trakcie będziemy korzystali z aplikacji, bezpłatnej aplikacji do pobrania na swoje urządzenia. Tam Państwo bezpośrednio będziecie mogli zadawać pytania i komentować te prelekcje, ponieważ no niestety ten program jest bardzo napięty i nie zawsze, podejrzewam, uda się prelegentowi ze sceny odpowiedzieć na te pytania, ale bez obaw wszystkie te pytania zostaną przesłane i opublikowane później na stronie. Natomiast w tej części, gdzie tego czasu mamy troszeczkę więcej, prelegenci będą też odpowiadać. I tutaj szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na wykład profesora Leszka Balcerowicza, który sam nam na to też zwrócił uwagę. Najbardziej zależy mu na tej części dotyczącej pytań zarówno z sali, jak i tych przesłanych wcześniej i zadanych za pośrednictwem aplikacji.
Bo profesor Leszek Balcerowicz wygłosi prelekcję otwierającą całą konferencję.
Dokładnie tak, ale ta prelekcja będzie naprawdę bardzo ogólna. To będzie około 15-20 minut takiej czystej merytorycznej wiedzy. Natomiast kolejne 40 minut, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo zależy panu profesorowi, żeby porozmawiać z uczestnikami bezpośrednio.
Będą ekonomiści, ale także sporo praktyków i nie zabraknie przedstawicieli toruńskich firm. To też jest taki ważny komponent spotkania.
Oczywiście tak i to już chyba będzie nasza tradycja. W zeszłym roku, w tym roku również zaprosiliśmy przedstawicieli naszych toruńskich firm. Będzie pan Adam Rudnicki, który reprezentuje Neukę. Będzie również prezes Marwitu, który reprezentuje Marwit i oni będą na podstawie case'u dotyczącego ich korporacji, ich firm opowiadać o tym, jak właśnie prowadzić biznes w dzisiejszych czasach i na co zwracać uwagę.
I także w jaki sposób budować relacje ze startupami, prawda? Bo sporo miejsca poświęcą Państwo startupom.
Tak, bo to jest też część, którą i obszar, który będziemy chcieli my tutaj w izbie zająć się po konferencji. To jest kolejny krok w naszych zmianach, stworzenie nowej oferty izby. Ale będzie oczywiście na konferencji pan Maciej Filipkowski, który jest absolutnym praktykiem, który dysponuje ogromną wiedzą i będzie właśnie mówił o tym, jak inwestować w startupy, żeby nie stracić.
Konieczna jest rejestracja, ona jest jeszcze możliwa, czy już nie ma miejsc?
Jest możliwa, aczkolwiek mamy już ponad 800 zgłoszeń. Pomimo tego, że ten obiekt jest bardzo pojemny, ale jesteśmy ograniczeni, także jeszcze kilka miejsc zostało, także serdecznie zapraszamy, żeby skorzystać z tego, co przygotowaliśmy.
Trzeba wejść na specjalną stronę, żeby się zarejestrować.
www.firmaprzyszłości.com.pl, zakładka zarejestruj się. To jest kwestia dokładnie 15 sekund, podstawowe dane. Zapraszamy, widzimy się 6.
Otwarta konferencja biznesowa już w środę, 6 czerwca w Toruniu, w Centrum Jordanki. Początek o 9:00, spotkanie potrwa do godziny 18:00. Naszym gościem była Agnieszka Kwiatkowska z Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo
to jest
dziękuję.
Regionalny punkt widzenia już za kilka minut. Między innymi dobre informacje dla turystów wybierających się na wakacje z biurami podróży. Zostańcie państwo z nami.
Polskie Radio.
Esta matando me ha espirado.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w naszej audycji doniesienia agencyjne Komisja Europejska zaproponowała przyznanie ponad 12 milionów euro na pomoc dla Polski w związku z klęską żywiołową, która dotknęła w sierpniu zeszłego roku województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie. Nawałnica zniszczyła wtedy tysiące hektarów lasów i wiele domów. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczaniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury. Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną, zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa. Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy. Prezydent Andrzej Duda podpisał również specustawę ułatwiającą budowę centralnego portu komunikacyjnego. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild uważa, że to dobra ustawa, która przewiduje kolejne etapy budowy lotniska.
Najbliższym z takich wydarzeń przewidzianych w ustawie jest rozporządzenie Rady Ministrów, które określi maksymalny teren inwestycji. Mieszkańcy tych terenów będą współdecydować o tym, w jaki sposób inwestycja będzie podejmowana, ponieważ inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, to nie tylko nowa kolej między Warszawą a Łodzią, to także zwiększenie innych połączeń drogowych i kolejowych, które będą korzystne dla mieszkańców.
Unia Europejska przeznaczyła kolejne środki na rozwój małych i średnich innowacyjnych firm na polskim rynku. W Warszawie zawarto największą do tej pory umowę gwarancyjną Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z udziałem polskiego pośrednika finansowego w ramach unijnego programu Horyzont 2020 oraz planu inwestycyjnego dla Europy. Zgodnie z umową Europejski Fundusz Inwestycyjny objął gwarancją finansową zwrotne pożyczki udzielane polskim firmom. Gwarancja wynosi 200 milionów euro, czyli około 834 milionów złotych. Jak mówi Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nowy program finansowania będzie zachętą dla polskich firm.
To, co dzisiaj się dzieje, to jest, można powiedzieć, przepraszam za porównanie, postawienie bardzo dobrze zaopatrzonego bankomatu, do którego PIN mają innowacyjni przedsiębiorcy. Zwiększamy możliwość finansowania innowacyjnych projektów w Polsce, ale to jest ważne, same pieniądze nie tworzą innowacyjności, tworzą ją dopiero projekty oparte na innowacyjnych pomysłach.
Zwrotnych pożyczek objętych gwarancją przez Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie udzielał CVI Dom Maklerski. Jak mówi Rafał Lis, szanse na wsparcie mają polskie firmy, które spełnią odpowiednie kryteria.
Firmy, które z jednej strony miały już kontakt na przykład z programami unijnymi, z dofinansowaniem unijnym, ale również firmy, które charakteryzują się bardzo dużym tempem rozwoju, ewentualnie firmy, gdzie istotna materialna część przeznaczana jest na badania i rozwój. Tych kryteriów jest całkiem sporo i akurat tego się nieszczególnie obawiamy i uważamy, że zdecydowana większość polskich firm, które aktualnie rozwija się, nie będzie miała kłopotów ze spełnieniem tego kryterium.
Maksymalne wsparcie udzielone jednej firmie może wynieść 7,5 miliona euro. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat z wsparcia może skorzystać 60 polskich firm. Zdaniem Witolda Słowika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, proponowane wsparcie jest szansą na rozwój innowacji w Polsce, a to z kolei pozwoli nam na zbudowanie konkurencyjnej gospodarki.
Chcemy konkurować z Europą. Do tej pory w dużej mierze konkurowaliśmy niskimi wynagrodzeniami. To w tej chwili się kończy, więc żeby sprostać konkurencji globalnej, należy produkować produkty innowacyjne, wysoko przetworzone, tak ażeby generować wysoką marżę umożliwiającą godne wynagrodzenie pracowników.
Szczegóły finansowania znajdą Państwo na stronie www.instrumentyfinansowe.gov.pl. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, dają 100% ochronę klientom biur podróży, zapewnia prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Klienci legalnie działających firm turystycznych są w pełni zabezpieczeni przed ich bankructwem. W takiej sytuacji otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.
Dotychczasowe przepisy, wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako drugiego filara zabezpieczeń turystów oraz te nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca, powodują, że klient jest zabezpieczony w 100%.
Dane legalnie działających biur turystycznych można sprawdzić na stronie internetowej turystyka.gov.pl. Paweł Niewiadomski przypomniał, że jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyjazdu, to mamy prawo złożyć reklamację.
W takiej sytuacji przede wszystkim warto natychmiast, w momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy stwierdzimy właśnie tą niezgodność z opisem, natychmiast poinformować przedstawiciela biura podróży, bo wtedy jest szansa, że to uchybienie będzie szybko usunięte. Natomiast w przypadku, kiedy okazałoby się, że jednak ta niezgodność nie została usunięta, wówczas mamy prawo do złożenia reklamacji.
Po wejściu w życie nowej ustawy klienci firm turystycznych będą mogli dochodzić swoich roszczeń przez 3 lata. Minister cyfryzacji Marek Zagórski przestrzega przed wyłudzeniami danych osobowych związanych z RODO. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zaostrza dotychczasowe przepisy, obowiązuje od 25 maja. Minister Zagórski przypomina, że osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą podejmować żadnych działań w związku z nowymi przepisami.
Wszelkie tego typu SMS-y, maile, w których trzeba nacisnąć link, także telefony, na przykład telefony z ministerstwa jednego czy drugiego, bo też takie były sytuacje, że ktoś dzwonił, podszywał się pod ministerstwo i mówił, że w związku z wejściem RODO uaktualniamy dane dotyczące pani i pana numeru PESEL. To jest próba wyłudzenia danych osobowych, w związku z tym przestrzegamy przed tym obywateli.
Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO daje nam prawo do zażądania usunięcia danych, szczególnie wtedy, gdy ich nie podawaliśmy. Poza tym ma zostać ograniczony proceder handlu danymi. Jeśli dojdzie do wycieku danych, który zagraża naszej prywatności, to zostaniemy o tym poinformowani. I na koniec powracamy do regionu. Ocieplanie budynków, modernizacja ogrzewania, wymiana pokrycia dachów to niektóre działania, na jakie wspólnoty mieszkaniowe będą mogły uzyskać pożyczki na preferencyjnych warunkach. Pieniądze będą pochodziły głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę w tej sprawie podpisali w Toruniu przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Getin Nobel Banku. Obecny był także marszałek Piotr Całbecki. Materiał przygotowała Monika Kaczyńska.
Getin Bank jest tym operatorem, który wygrał postępowanie przetargowe, no i uzyskuje dzisiaj zlecenie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a z kolei Europejski Bank Inwestycyjny dostał zlecenie od nas, od samorządu województwa, aby właśnie tymi środkami zarządzać. Są to pożyczki, czyli instrumenty zwrotne, które kiedy już zostaną zwrócone z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego, będą stanowić jeden z elementów budowy naszego banku regionalnego, bo przypomnę, że wszystkie instrumenty, aż 11% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, instrumenty zwrotne ostatecznie będą zasilały właśnie bank regionalny. Nasz fundusz, który już został do tego powołany, przygotowuje się do tego projektu.
Piotr Skiba, lokalny przedstawiciel EBI w biurze w Warszawie. Jest to ważne, ponieważ inwestycje z tego zakresu przyczyniają się do poprawy atmosfery, jakości powietrza. Przewidujemy, że w wyniku tych inwestycji ponad 50 tysięcy ton równoważnika dwutlenku węgla będzie mniej w atmosferze i przynajmniej dołożymy tę cegiełkę do polepszenia jakości powietrza w regionie. Przewidujemy w ramach tej umowy wsparcie prawie w wysokości 69 milionów złotych. Natomiast w kolejności czekają również pozostałe umowy, czyli dla sektora przedsiębiorstw oraz dla energii odnawialnej.
Na co konkretnie spółdzielnie będą mogły przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach tej pożyczki?
Marcin Kuksinowicz, członek zarządu Getin Noble Banku. Spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe będą mogły przeznaczyć te środki na wszelkie projekty, które poprawiają klasę zużycia energii cieplnej w budynkach. Są to wszystkiego rodzaju inwestycje uszczelniające lub dotyczące instalacji cieplnych, instalacji gazowych itd. Te kredyty mają taki charakter, że oszczędności związane z zużyciem energii cieplnej są wystarczające do tego, aby spłacać takie kredyty. W dodatku dzięki środkom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego te środki są bardzo preferencyjnie oprocentowane, gdyż stopa procentowa w tej części finansowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, a jest to część pomiędzy 80-90% całego kredytu, więc przeważająca większość, ta część jest oprocentowana na poziomie połowy stawki WIBOR-u 3-miesięcznego, czyli w chwili obecnej to wynosi 0,85%. Kredyty udzielane są na okres nawet do 20 lat, tym samym spłata comiesięczna takiego kredytu i dla wspólnoty mieszkaniowej jest dosyć znikoma, nie stanowi zbyt dużego obciążenia, a tak jak jeszcze powiedziałem, oszczędności na energii cieplnej powodują, że ten kredyt jest samofinansujący. Kwota takiego kredytu zależy oczywiście od tego, jakie są potrzeby danej wspólnoty mieszkaniowej. My ograniczyliśmy maksymalną kwotę razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym do kwoty 10 milionów złotych, ale z praktyki wiem, że takie kwoty nie występują. To musiałyby być ogromne inwestycje, a takie z reguły się nie zdarzają. Mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do składania do nas wniosków właściwie od tego momentu.
Materiał przygotowała Monika Kaczyńska. Tą informacją kończymy Regionalny Punkt Widzenia. Kolejne jutro po 9:00. Teraz do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.